muzykatradycyjna.pl. Zapraszamy na podcast.
Dzień dobry, dobry wieczór Państwu. Dziś moim i Państwa gościem jest Marcin Drabik, muzyk wszechstronny. Człowiek, który z niejednego muzycznego pieca jadł chleb. Jesteś absolwentem Katowickiej Akademii Muzycznej, Wydziału Jazzu. Skończyłeś klasę skrzypiec. Jak to się stało, że zacząłeś grać muzykę tradycyjną w ogóle?
To jest wieczorna audycja.
Tego nie wie nikt.
Dzień dobry lub dobry wieczór. Jest mi bardzo miło, że tutaj się spotkaliśmy. To, że się pojawiła, to była, wydaje mi się, naturalna konsekwencja różnego rodzaju zainteresowań inną muzyką niż taką, jakiej uczyłem się zawsze w szkole muzycznej, czy to na akademii, czy w szkole drugiego stopnia. Bo interesowałem się i folkiem, i rockiem. Jak wspomniałem, naturalną konsekwencją zainteresowań muzyką folkową, muzyką świata, muzyką irlandzką, muzyką bretońską, muzyką skandynawską, nagle pojawiło się takie pytanie w głowie, no dobrze, to skoro wszędzie na świecie, czy tam prawie wszędzie na świecie jest jakaś fascynująca muzyka, to czy nie ma też jakiejś fascynującej muzyki tradycyjnej u nas, zaraz tutaj za tak zwaną miedzą? To też się pokryło z czymś takim, jak jeździliśmy kiedyś bardzo dużo po Europie i sporo też po świecie. Byliśmy na przykład w Azji z zespołem Shannon z Olsztyna na Borneo i tam na przykład była taka konferencja z dziennikarzami z różnych folkowych magazynów i właśnie tam padło takie dwa pytania. Jedno to, dlaczego gramy muzykę irlandzką, skoro jesteśmy z Polski? A drugie, czy nie ma muzyki polskiej, którą moglibyśmy grać, skoro jesteśmy z tego kraju? No i tutaj różnie można na to oczywiście się zapatrywać, bo tak samo można powiedzieć, to znaczy, że muzykę jazzową albo muzykę flamenco mogą grać tylko Amerykanie albo tylko Hiszpanie. No oczywiście, że nie. I tak samo tutaj, no, po prostu podobała nam się muzyka irlandzka, muzyka celtycka. Czuliśmy ten motor, tę moc taneczną w tej muzyce i bardzo nam się to spodobało i chcieliśmy ją grać. Ale oczywiście jest druga strona medalu, jak najbardziej uzasadniona. Właśnie pytanie, dlaczego nie gramy własnej muzyki? Czy może ona nam się nie podoba? Bo ona może być ciekawa, ale nam się nie podobać. A może jej na przykład w ogóle nie znamy? Albo no tu różne mogą być powody tego, że się tą muzyką nie zajmujemy. No i właśnie mnie tak to pytanie zaczęło nurtować. I zacząłem zgłębiać ten temat. Na początku trochę przez internet. Na swojej drodze spotkałem, tu serdecznie pozdrawiam, Bartka Niedźwieckiego, z którym przez jakiś czas uczył mnie tych różnych tajników ludowego grania. Potem zaprosił mnie na wspólny wyjazd do Bułgarii na festiwal, gdzie poznałem Kasię Tucholską i dzięki Kasi trafiłem na wydarzenie zorganizowane przez Stowarzyszenie Tratwa i Macieja Żurka z Olsztyna, mianowicie wydarzenie pod tytułem Serce Dzwonu na Radomszczyźnie.
I to był bilet w jedną stronę.
I tak, i to była właśnie taka wyprawa, która już zupełnie nowe tutaj przestrzenie, zupełnie nowe horyzonty muzyczne mi pokazała, chociaż to nie tak, że wszystkie rzeczy te, które robię do tej pory muzycznie, jakoś tam poszły w odstawkę. To wszystko równolegle oczywiście zawsze staram się prowadzić. No ale tu się naprawdę na ładnych parę lat pojawiła się taka nowa przestrzeń, którą zacząłem sobie zgłębiać. Na początku głównie przez muzykę tradycyjną Radomszczyzny, a potem z racji przeprowadzki z Warszawy na Kurpie to też się trochę przełożyło na muzykę kurpiowską.
Twoimi mistrzami wtedy byli kto?
No głównie...
Bo ja pamiętam, jak spotykaliśmy się wtedy, twoje opowieści o wyprawach do kajoków i włóczęgach po wsiach i po domach, w poszukiwaniu muzykantów. Pamiętam też, że bo wtedy bardzo dużo ludzi jeździło do Jana Gacy, który był oczywiście mistrzem, nadmistrzem i świetnym człowiekiem, przygarniał wszystkich. Ale też pamiętam z naszych rozmów, że ty szukałeś zawsze swojej ścieżki i pojawił się Jan Kmita, tak?
Tak, oczywiście był Jan Gaca, tak, był Piotr Gaca, ale właśnie, no, tam była zawsze kolejka. Tam zawsze było dużo ludzi, a ja jednak tak zawsze trochę staram się uciekać tam, gdzie kolejki nie ma. I akurat do Jana Kmity kolejki za wielkiej nie było. Ale dzięki temu, że my zaczęliśmy tam jeździć, to później ta kolejka się pojawiła i bardzo dobrze, to ja tak się śmieję, no kolejka, ale to oczywiście jest super i dla nas, i dla tych muzykantów właśnie, że te tak zwane kolejki były tam, przecież żeśmy u Jana spali na podłodze jeden koło drugiego, jak na polu namiotowym, a to wszystko było na paru metrach tej chałupinki przy kozie. No, ale to były super, super przeżycia. Jan rano palił w kozie, włączał radio, Radio Kielce, 5 czy 6 rano, już nie pamiętam, tam jest taka audycja, z muzyką ludową i właśnie zapalał papierosa, pił sobie kawę i mówi, to teraz sobie posłucham, jak koledzy grają. Bo to oczywiście grali ludzie, których spotykał na różnych przeglądach, na różnych festiwalach. No i to było super. Także wspomnieni bracia Gacowie, ale później oczywiście właśnie Jan Kmita. No bardzo długo, znaczy bardzo długo, chyba z 3 lata tak dosyć intensywnie u Jana byłem i starałem się właśnie nauczyć i jego repertuaru i sposobu też grania, bo bardzo mnie fascynował sposób, w jaki on gra. Artykulacja, dźwięk, no taka witalność, bardzo, bardzo specyficzna i bardzo ciekawa w porównaniu do innych muzykantów, do innych skrzypków z tamtych okolic. Także tutaj bez wątpienia można do moich mistrzów Jana Kmitę zaliczyć, ale też niestety już nieżyjącego z Wygnanowa Tatka Lipca, który nie był skrzypkiem, był harmonistą, ale nauczył mnie też całej masy repertuaru, sposobu w ogóle ogrywania tych oberków, no i w ogóle takiego muzykanckiego sznytu, który żeśmy starali się czerpać od tych naszych takich właśnie dziadków, kolegów, można powiedzieć.
To były wyprawy po muzykę tylko i wyłącznie, czy to były wyprawy też, odkrywałeś inny świat, odkrywałeś nowe...
No wszystko właśnie, wszystko po trochu. Były to wyprawy po muzykę, ale i to był ten główny motor, ale przy okazji odkrywania tej muzyki, wiadomo, no po prostu życie pisało różne scenariusze. Myśmy z tymi muzykantami się zaprzyjaźniali, oni nas później zapraszali do wspólnego grania, więc jeździliśmy wspólnie na różne czy to festiwale, czy przeglądy, czy jakieś takie mniejsze potańcówki. W trakcie potańcówek wiadomo, jak to jest. No po prostu jest cały ferwor muzykanckie, to życie, są jakieś spięcia, są jakieś tam przyjaźnie, poznaje się kolejnych ludzi. Także cała ta atmosfera muzykanckiego życia i w ogóle tego jakby specyfiki danych miejscowości, bo to też w każdej miejscowości trochę inaczej na tę muzykę się ludzie tam zapatrują. Także oczywiście to było poszerzanie też takiej no, świadomości właśnie wiejskiego bytowania muzykanta.
Problemami się spotykałeś? Mówię o problemach technicznych, o takich skrzypcowych problemach, jadąc czy ucząc się tej muzyki. Bo dużo ludzi też podchodzi do tego bardzo, nie chcę powiedzieć lekceważąco, ale lekko i wydaje się wszystkim, czy większości muzykom, którzy kończą akademię i tak dalej i mają pełną edukację za sobą, że w zasadzie co tam muzyka ludowa? Z czym się musiałeś zmierzyć?
Z wieloma rzeczami się tam trzeba było zmierzyć w kontekście uczenia się tej muzyki, Ale ja podszedłem do tego w taki, wydaje mi się, najbardziej, no z mojego punktu widzenia, racjonalny sposób. Ja podszedłem do tego tak, jakbym po prostu nie umiał kompletnie tak grać na skrzypcach. Ani nie w taki sposób, że jestem po akademii, więc to będzie proste, to będzie tam jakieś. Nie, po prostu pierwsza sprawa jest chociażby trzymanie instrumentu. Większość, znakomita większość, no właściwie to chyba nie znam żadnego muzyka wykształconego, który by grał bez tak zwanego żeberka. Czy tam szyny, więc pierwsza rzecz to było zdjęcie tego żeberka. Nagle trzymasz instrument, z którym jesteś za pan brat od 20 lat i się okazuje, że coś kurde jednak niewygodnie ci się go trzyma, bo zawsze trzymałeś go tak, a teraz nagle tego elementu nie ma. Nie, to jakbyś cały czas chodził po kamienistej plaży w butach, a nagle trzeba tych butów nie ma i nagle trzeba łazić na bosaka i nagle... Nigdy już wcześniej nie przyszło ci do głowy zwracać na to uwagę, to nagle cię boli co chwilę coś.
Ale po co to zrobiłeś? No po co ci to dało?
Zrobiłem to przede wszystkim po to, żeby trzymać instrument w taki sposób, jak trzymają ci, którzy mnie uczą tej muzyki tradycyjnie. Żaden z muzykantów wiejskich z żeberkiem nie gra. Czy tam, no przynajmniej ci mistrzowie, z którymi, ci muzykanci, z którymi miałem możliwość się spotykać. Więc to już determinuje wszystko tak naprawdę. To jest inne trzymanie instrumentu. Trochę inne brzmienie, bo jednak tutaj barkiem tłumi się dolną płytę pudła rezonansowego, więc już ten dźwięk jest taki trochę bardziej nosowy. Do tego, skoro nie mamy żeberka, czyli nie możemy trzymać też z góry skrzypiec brodą, czy tam lekko przytrzymywać, to ta sytuacja determinuje to, że mamy kompletnie inny aparat w lewej ręce. Czyli to, czego oduczają, ja zresztą też tego oduczam, bo ja uczę dzieci w Gminnym Ośrodku Kultury w Turośli grania na skrzypcach i tam na przykład gramy z żeberkiem, czyli w klasyczny sposób, bo no, po prostu czerpię z takich swoich doświadczeń. Skoro grałem z żeberkiem, a nauczyłem się grać bez żeberka, czyli można zrobić to tak samo, dlatego to nie jest tak, że ortodoksyjnie po prostu każę dzieciom grać bez żeberka. Niechaj sobie mają to żeberko na początek, potem mogą zawsze je odłożyć. A poza tym różną muzykę też tam praktykujemy. Czyli podchodzę do tego tak, no, w miarę obiektywnie, z takim standardowym typem. No i tutaj ten wspomniany uchwyt lewej ręki, wychylony nadgarstek w stronę szyjki, inne stawianie palców, bo wtedy już dużo bardziej płasko stawiamy palce na strunie, co też determinuje w ogóle inne brzmienie, bo inną częścią opuszka masujemy, dociskamy tę strunę. No, tak jak po prostu starałem się w prosty sposób mówiąc małpować, kopiować po prostu danego muzykanta, jeżeli chodzi o jego właśnie artykulację, jeżeli chodzi o jego trzymanie instrumentu. To było podstawowe takie moje założenie, takie wyjście do nauki tej muzyki. Czy to był problem? Na początku był to trochę problem, bo po prostu bolała łapa. Najnormalniej w świecie. Inny uchwyt, a to nie było tak, że szliśmy na pół godziny czy na 45 minut do muzykanta, pokazał nam trzy melodie i szliśmy na piwo. Na piwo owszem szliśmy, ale po załóżmy 6 godzinach czy po 8 godzinach, tak naprawdę po całym dniu katowania tych melodii, a potem jeszcze po praktycznie całej nocy przegrania ich do tańca, żeby sobie, no bo były zabawy i tak dalej, także to się... non-stop grało, łapy bolały, paluchy bolały, a niby człowiek jest po akademii, 20 lat instrument trzyma w rękach, prawda? I na innych imprezach się grało też dużo godzin i jakoś ręka nie bolała, a tutaj... Także no to była jedna taka sprawa. Z czym jeszcze można się tam było spotkać, co mogło być trudne? No to w przypadku Radomszczyzny... Zresztą w przypadku Radomszczyzny. W ogóle w przypadku uczenia się muzyki tradycyjnej, to tam tak naprawdę nie chodzi, tam nie są, nie trudnością jest nauczenie się nut, tylko...
No te melodie są proste, albo no, przyswajalne powiedzmy.
Tak. Tu chodzi o to, żeby zagrać je w taki sposób, z taką artykulacją i w takiej stylistyce, żeby to brzmiało jak rzeczywiście muzykant z tamtych stron. Bo nawet jeżeli bardzo często mieliśmy takie sytuacje, właśnie jedna wieś, trzech skrzypków. Tadeusz Jedynak, Jan Gaca, Jan Kmita i grają tego samego mazurka. No i każdy z nich gra go trochę inaczej. I tu już nie chodzi, żeby się spierać, czy on ma być zagrany tak czy siak, ale słuchać, że to jest wszystko z jednej wsi. Słuchać, że to jest na jedno kopyto zagrane. Może to jest ta sama melodia, ona się trochę różni, tu mogło zagrać inny dźwięk, tu jakieś inne warianty, coś. Ale słuchać, że to jest nawet często rytmika może trochę nawet odbiegać, bo jeden trochę bardziej ciosał, drugi bardziej kleił, ale dalej to słychać, że to jest melodia z jednej wsi, z jednego regionu, czy tam mikroregionu. No i to jest właśnie ta cała trudność. Jak to się robi, nie? Co tu z tymi skrzypcami, jak to te struny, jak to ten smyczek pociągnąć, żeby to brzmiało tak, jak ci muzykanci grają. No i właśnie zawsze mi przyświecała taka myśl, żeby tak się nauczyć grać danej melodii z danego miejsca na świecie, że jak grasz rdzennemu mieszkańcowi, któremu zawiążesz oczy, to on nie będzie w stanie rozpoznać. Jak pojedziesz do Irlandii i zamkniesz mu oczy i mu po prostu zagrasz, to on, żeby był przekonany, że to gra Irlandczyk, żeby mu w życiu nie przyjdzie do głowy, że to jest ktoś, nie wiem, z Polski, z Rosji czy z Niemiec. I tak, żeby to robić. No i to jest wyzwanie. To jest jak nauka, mega zaawansowana nauka języka z wszelkimi tutaj właśnie dialektami, akcentami, szczególikami. A to wymaga po prostu osłuchania i bycia. Bycia z tymi ludźmi. To jest jak mamy, jak jest native speaker, prawda? To muzykanci to są tacy nasi native speaker. To ciężko jest. Można oczywiście nie odejmuje komuś tego, jeżeli ktoś ma taką inicjatywę i taką chęć i umiejętność nauczenia się tego z książki albo nauczenia się tego z płyty, ale moim zdaniem najprostsza i najkrótsza i najbardziej trafiona metoda to jest taka, żeby po prostu wśród tych ludzi być. Wśród tej muzyki być na co dzień i wtedy ta muzyka się chłonie i zaczyna się tym stylem po prostu władać.
Robiłeś taki test, że zawiązałeś komuś oczy tam w Przystałowicach czy w okolicach u Kajoków na przykład?
Tam nie trzeba nikomu nic wiązać, nie trzeba do takich testów zachęcać, bo tam w ogóle wyjęcie instrumentu to już jest skazanie siebie. No może nie na lincz, ale naprawdę na osądy, na tutaj tak, to jest jak wyjście przed komisję egzaminacyjną i tam pierwszy lepszy...
Bardzo ostrą komisję.
Tak, bardzo ostrą komisję egzaminacyjną i tam pierwszy lepszy gościu spod sklepu z piwkiem, jak zobaczy skrzypce, to a oni świetnie znają tę melodię, świetnie wiedzą, jak one mają lecieć, to jak się zgadza, to przyjdzie, poklepie i powie, dobrze grosz, ale jak dobrze nie grosz, to też ci powie.
Z Radomszczyzny od Kajoków przeskoczyłeś na kurpie i zająłeś się zupełnie inną muzyką. Muzyką, która... Instrumentalna muzyka w zasadzie na kurpiach jest w jakiejś, powiedzmy, szczątkowej formie. Szczególnie skrzypcowa. No, wielu skrzypków zna kilkanaście melodii, które powtarzane są w nieskończoność, ale ten starszy repertuar odszedł dosyć mocno w zapomnienie. I ty zacząłeś rekonstruować tą muzykę też.
Tak, tylko to nie tyle, co był przeskok, że, nie wiem, Radomszczyzna mi się znudziła i zająłem, albo zafascynowała mnie kurpiowszczyzna. Po prostu tak się potoczyły sprawy, że się przeprowadziłem z Warszawy na kurpie, a z Warszawy było mi dużo bliżej na Radomszczyznę i dlatego mniej po prostu na Radomszczyźnie bywam, ale cały czas tę muzykę sobie praktykuję i raz na jakiś czas staram się oczywiście tam pojechać. Zapoznałem w ogóle też tam fantastycznych młodych ludzi, już nie tylko dziadków muzykantów, ale no chociażby rodzinę Bursów, Jacka Bursę z Bartkiem i z Czarkiem, bębnistą wybitnym moim zdaniem. I świetnym piłkarzem i super kumplem. Także no tu pozdrawiam chłopaków. Także raz na jakiś czas udaje mi się tam do nich pojechać. Też raz na jakiś czas oni odwiedzają mnie na kurpiach. No a ja tak już mieszkam na tych kurpiach ładnych parę lat. No i oczywiście siłą rzeczy te różne zapędy muzykanckie i te różne tam eksploracje też i na kurpiach mają miejsce. Tak jak wspomniałeś, odeszła w zapomnienie. No odeszła przede wszystkim z muzykantami. Po prostu już nie ma za bardzo muzykantów. Są śpiewacy, śpiewaczki. Ten śpiew, no on w ogóle zawsze był mocną stroną kurpi. Także to funkcjonuje dosyć przyzwoicie, ale jeżeli chodzi właśnie o muzykę instrumentalną, no to rzeczywiście jest tak różnie. Także co nam pozostało? No pozostało nam właśnie grzebanie w jakichś archiwalnych nagraniach, grzebanie w jakichś tam zapisach nutowych, przykładanie tego na jakoś tam nauczony i jakoś tam rozumiany język, ten artykulacji, stylistyki, którym władali muzykanci na kurpiach. No, jest kilka takich przykładów, które z braku innych po prostu stały się jakimiś tam kierunkowskazami, czyli chociażby nagrania Aleksandra Bobowskiego. Głównie można powiedzieć, że jeżeli chodzi o skrzypcowe granie, to na jego sposobie grania opieram.
A czym się różni to kurpiowskie granie od kajockiego? Jakbyś to...
No inna jest ta melodyka, inny zaśpiew jest. Jest taki bardziej melancholijny, nie jest taki zadziorny, taki jest tajemniczy, bym powiedział. No jest po prostu inny. Nie wiem jak to, bo to ciężko tak o muzyce rozmawiać w słowach. Jest po prostu inny. Głównie opieram się na tym przykładzie wspomnianego Aleksandra Bobowskiego, który miał właśnie bardzo specyficzne smyczkowanie. Dosyć krótkim smyczkiem grał, takim ciosanym, ale to w przypadku oberków, a tu jak mnie pytałeś o muzykę, to już mówię nie tylko o tanecznych melodiach, tylko też o melodiach śpiewanych albo melodiach instrumentalnych, ale właśnie to też jest ciekawe, skąd one były brane, bo one nie były grane do tańca. Bo tak jak mówię, one są takie melancholijne, rozwleczone, takie trochę tajemnicze. Także tutaj to już ciężko jakoś tam wzorować się na jakimś smyczkowaniu, no bo go po prostu nie ma. Jest jakaś tam zanucona melodia, czy nie wiem, zagrana na harmonii. No to nie ma jak tutaj rozmawiać o smyczkowaniu. Po prostu stara się człowiek przełożyć jak najbliżej tego grania z tym harmonistą, który akurat tę melodię wykonywał, no to tak zagrać, żeby to było w miarę podobne stylistycznie i artykulacyjnie, na tyle, na ile się oczywiście da zimitować smyczkiem granie po klawiaturze. No to takie są historie z pozyskiwaniem tych melodii kurpiowskich.
Jak sobie radzisz z taką sytuacją, bo masz świetnie znasz sznyt kajocki. Czy nie masz problemu takiego, że zaczyna ci się mieszać styl kajocki i jakby przenosisz swoje maniery?
Na pewno tak jest. To nie da rady nie przenosić. To...
Jak się przed tym bronisz?
No to jest też taka praktyka. To jest taka praktyka, no chociażby, nie wiem, gram w kilku składach takich popowych, zupełnie popowych, na przykład z Haliną Młynkową czy z Izą Szafrańską, równolegle, teraz może już trochę mniej, z racji trochę słabszego zainteresowania w ogóle muzyką celtycką i w Polsce i na świecie, ale z zespołem Shannon też się zdarzają jakieś sytuacje grania muzyki improwizowanej, oprócz tego czasami trzeba coś zagrać klasycznego, czasami na przykład, nie wiem, jako sesyjny muzyk trzeba nagrać jakieś głosy a la kwartet w studiu. No i to jest właśnie takie ciągłe walczenie ze sobą, ciągłe takie przez zakładanie innych ciuchów muzycznych, w cudzysłowie, żeby jak najwierniej odegrać daną stylistykę, z którą mamy się w danym momencie zmierzyć. No i często to jest tak, że nie wiem, wracam na przykład, pamiętam takie sytuacje, wracałem z Radomszczyzny, gdzie na przykład byłem tydzień, było mazurkowe szaleństwo, imprezy potańcówki, a tu nagle trzeba zagrać koncert jakiś tam totalnie od czapy, zupełnie inny. No i zakładam to żeberką, ustawiam sobie inaczej rękę, mówię, kurde, no to muszę sobie zagrać tu jakąś gamę, jakieś coś, poprzestawiać to wszystko, no ale im więcej jest takich sytuacji właśnie, że jest mus tego przestawiania się, tym to jest jak trening. No to po prostu człowiek się uczy tego przestawiania. Więc staram się, mam tego świadomość i staram się właśnie nie robić już takiego, to takiej totalnej mamałygi do jednej betoniary tego wszystkiego wsypywać, że tu kurpiowskie grać po radomsku, radomskie, że wszystko się pomiesza. Ale też na pewno nie powiem tak, że potrafię sobie wcisnąć guzik czerwony, niebieski czy zielony i teraz zagram
niebieski
tak, a teraz...
Niebieski to kurpie pewnie.
Nie, to zielony.
Zielony, tak.
No, także trzeba, to jest ciągła praca, ale ja tam nie traktuję tego jako jakiś tam minus, wręcz właśnie przeciwnie. Właśnie fajnie, że trzeba się z tym mierzyć, fajnie, że ma się tego świadomość i fajnie, że to się trenuje. Jak przyjdzie taki etap, że będzie się potrafiło te guziki wciskać, no to będzie forma nagrody.
Mhm. Chciałem cię też zapytać o to, właśnie mieszasz różne style, wprowadzasz muzykę tradycyjną do popu. Co jest dla ciebie istotne przy takich połączeniach, przy takich mariażach?
Najistotniejsza jest dla mnie motoryka, tak naprawdę. Motoryka i stylistyka, czyli co jest na potrzeby czego użyte. Bardzo nie lubię takich, bardzo nie lubię, są mi po prostu obojętne, nie słucham takiej muzyki, gdzie w współczesnej muzyce przyporządkowana jest melodia tradycyjna i ona jest na przykład całkowicie pozbawiona, no nie bójmy się tego nazwać, sensu. Jest, czyli wyciągnięty jest tylko jakiś tam rys melodyczny z tej melodii, ale wszystko inne jest utracone. I do tego jest na przykład dodany jakiś tam sample rytmiczny. No i w tym momencie na przykład z oberka jest robiony numer na dwa lub odwrotnie. Takie połączenia mi się średnio podobają. Wolę, jak to jest wszystko użytkowe, czyli jeżeli jest melodia mazurkowa czy dwójkowa, jakaś polkowa, no w każdym razie jakaś tam melodia tradycyjna, to jestem wielkim fanem tego, żeby współczesne instrumenty, może to być znienawidzony przez różnych fanatyków muzyki tradycyjnej, nawet keyboard tak zwany, niechaj będzie keyboard i świetnie, i niech gra najbardziej disco-polowym brzmieniem, największym syntem z delayami i czym tam sobie chce, ale niechaj gra te melodie w rytmie i w sposób taki, jak ta melodia jest skonstruowana. I takie podejście mają na Bałkanach, takie podejście mają właściwie wszędzie. Wszędzie przeszli muzycy interesujący i praktykujący muzykę tradycyjną, ale właśnie we współczesny sposób dzisiaj, czyli nie muszą grać koniecznie na sznurku naciągniętym na skorupę żółwia, mogą grać na gitarze basowej, na perkusji elektronicznej i na wspomnianych keyboardach i na gitarach elektrycznych, na czym tylko chcą. I to robią, a grają dalej swoje tradycyjne melodie, i to mega, mega trudne, w mega podziałach, po bardzo trudnych skalach, i robią to wybitnie. Także ja takie połączenie mi się podobają. Tak bym widział granie i łączenie ze sobą i stylistyki, i brzmień starodawnych melodii i muzyki nowoczesnej. Takie funkcjonowanie muzyki tradycyjnej mi się bardzo podoba. No i takie bym starał się właśnie kopiować z tych najfajniejszych wzorów.
No trochę tak robiłeś między innymi w Poszukiwaczach zaginionego Rolonu, który...
Trochę tak, tam brzmienie... tam był dodany kontrabas, coś tam, jeszcze tej współczesności było...
Ale był
dalej...
keyboard też.
A, rzeczywiście tak, jeszcze był przelot z keyboardem, no ale to jeszcze wszystko było dalej mało dla mnie, jeszcze ja bym brnął jeszcze bardziej w te nowoczesne brzmienia na użytek właśnie muzyki tradycyjnej. No ale później się pojawiły nowe, to nie to, że tam jakoś coś mi się odwidziało. Po prostu no co chwila z czegoś musimy żyć, co chwila różnymi sprawami muzycznymi się zajmujemy, które nam pozwalają utrzymywać się jakoś tam na tym rynku. Także niektóre rzeczy po prostu na chwilę się odkładać, na dłuższą chwilę odkłada się na półkę. No ale jak do dobrej książki się na pewno do nich wróci. Thank you.
byś zrobił, gdybyś teraz zaczął się interesować tą muzyką? Cofnijmy się o 10 lat, jesteś w tym momencie teraz, tak? W roku 2020.
No to jakiś tam dalej, jakiś tam inny po prostu ten mikroświatek muzyczny bym sobie budował, odkrywał.
Nagrania?
I tworzył oczywiście też nagrania. No to nagrania były cały czas towarzyszami tutaj tych odkryć muzycznych i dalej są. To bez nagrań to się nie da. Czy to nagrania zdobyte przez kogoś, czy robione nawet przez... Człowiek jedzie, nagrywa coś, później o tym zupełnie zapomina, całą masę nagrań, nie wiem, tam ileś tam dysków terowych mogę sobie wyjąć z szuflady i włączyć to, i to mogę to traktować jak czyjeś nagranie, bo ja w życiu nie pamiętam, że to w ogóle nagrałem, bo to po prostu tego jest taka ilość, że to nie da rady tego pamiętać. Także te nagrania, czy swoje, czy czyjeś, to na tym samym, z tego samego punktu są traktowane. Także jak najbardziej nagrania, no ale jakbym teraz to zaczął robić, ja na przykład jeszcze takie robiłem rzeczy, że jak jeździliśmy na przeglądy, to bym na przykład, jeżeli w taki sposób pytasz, no to tak odpowiem, że bardzo fajną metodą było właśnie jechać na przegląd ludowy i nawet jeżeli z 40 wykonawców na przykład dwóch cię zainteresuje, to już jest super i już masz do kogo jechać. Idziesz sobie na inny przegląd, może nie posłuchasz nikogo, kto cię zainteresuje, ale pojedziesz na trzeci i znowu spotkasz na przykład jeszcze jednego. To już masz trzech. Jak najbardziej uważam, że można, na własnej skórze właśnie miałem takie sytuacje. Już ci się wydaje, że już wszystkich muzykantów tu poznałeś, już praktycznie z każdym grałeś, a tu się nagle okazuje, że kurde, jeszcze za rogiem.
Otwiera się nowy kosmos.
Tak, i tak co chwilę. Także no, to na pewno nie można tak powiedzieć, że to się jakoś tam wyczerpało. A oczywiście są jakieś tam rzeczy, które może nie bolą, ale trochę jest po prostu człowiekowi szkoda, że nie mają miejsca, typu właśnie jakaś tam pozycja w edukacji państwowej, w szkole muzycznej, że tej muzyki po prostu tam nie ma, a jeżeli się okazyjnie pojawia, to w jakiejś przedziwnej, niezrozumiałej i nieuporządkowanej formie, więc no to takie rzeczy co najwyżej mogą tam jakoś boleć, czy tam no po prostu szkoda, że to tak wygląda, że nie ma, że ludzie, którzy się tą muzyką zajmują w jakichś tam strukturach, w organizacjach, nie są dopuszczeni do tego, żeby to oni zaplanowali, jak to ma wyglądać, tylko to się wszystko jakoś tak dzieje z przypadku. Zresztą wszystko, jakiś tam śladowa to jest w ogóle ilość. Ale to tylko tu bym jakoś tak starał się to porządkować, jeżeli już w ogóle. A wśród ludzi tak po prostu do praktykowania sobie muzyki, czy to w mieście, czy na wsi, to niech to się dzieje po swojemu. To jest w ogóle zresztą taki naturalny właśnie, tak się rozwija ta muzyka. No, nikt tam wcześniej na wieś nie przyjeżdżał i muzykantom nie mówił, jak oni mają co robić. Po prostu sami, znaczy były też takie sytuacje, jak przyjeżdżali załóżmy z miasta do jakiegoś ośrodka kultury, ale no to już instruktorzy tak zwani, ale tu już mówimy o tych zespołach wiadomo jakich. A jeżeli chodzi o takie po prostu normalne sytuacje normalnych muzykantów, którzy po prostu grali dla ludzi od serca i muzykę do tańca tradycyjną, no to tam przecież żadne takie obostrzenia nie miały miejsca. Wręcz przeciwnie. I w ogóle ci muzykanci mieli mega otwarte głowy, żyli w rock'n'rollowy, można powiedzieć, sposób. Z dnia na dzień głównie fascynowali się właśnie muzyką, spotykali się, grali sobie wspólnie, jeden od drugiego się uczył. Mieli na maksa otwarte głowy, jeżeli chodzi o jakieś nowinki technologiczne, to też nie było jakichś takich sytuacji, że nie, to my gramy muzykę ze wsi, to nie możemy grać załóżmy z głośnikiem. Jan Gaca chodził, miał na pasku przypięty głośnik, kablem miał przystawkę przypiętą, żeby go było, bo...
Musiał przebić się przez
oczywiście,
akordeon,
no,
albo harmonię.
Więc to... I też nieraz pytałem Jana i pytałem też Jana Kmitę, co on o tym myśli. W sensie już właściwie to było retoryczne pytanie, bo wiedziałem, co powie. Co on myśli o tym, żeby na przykład jak ktoś przyjdzie z gitarą elektryczną albo z keyboardem, żeby grać oberki czy mazurki na potańcówce, to czy to będzie fajne, czy nie fajne, czy to może tak zrobić? No pewnie, a dlaczego ma nie robić? Nie gra! Taka jest odpowiedź. No bo to tak to właśnie powinno wyglądać. No otwarta głowa.
No miejmy nadzieję, że tak to będzie wyglądać. Bardzo dziękuję Ci za rozmowę.
Dzięki.
Bardzo polecam Państwu nagrania i muzykę Marcina. Dziękuję bardzo.
To był podcast muzykatradycyjna.pl. Do usłyszenia.